Michał Karnowski, dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na specjalne, noworoczne wydanie Salonu Dziennikarskiego, wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam serdecznie gości, mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Szczęść Boże. Państwu.
Redaktor Piotr Cemka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy.
Dobry.
I Tadeusz Zysk, wydawca. Witam Dobry. Serdecznie, wydawca książek. Proszę Państwa, spróbujemy podsumować rok, wybrać to, co cieszy, wskazać to, co smuci. Może też co nieco prognozować, jeśli chodzi o rok 2018. Proponuję, żebyśmy przypomnieli sobie najpierw ten mijający już za chwilę 2017 w kilku dźwiękach, w kilku obrazkach.
Jestem tutaj nie tylko po to, żeby odwiedzić starego sojusznika, ale żeby pokazać Polskę jako przykład dla innych, którzy szukają wolności, odwagi oraz motywacji do obrony naszej cywilizacji.
Polska jest naszym wspólnym dobrem, niezależnie od barw politycznych czy różnic światopoglądowych. Czas wreszcie odrzucić te zabójcze podziały. My jesteśmy biało-czerwoni, jesteśmy wszyscy Polacy, jesteśmy biało-czerwoną drużyną.
Wreszcie ludzie odzyskają wiarę. Sprawiedliwość, odzyskają wiarę w polskie sądy, odzyskają wiarę w wymiar sprawiedliwości.
Czy to był dobry rok? Zwracam się z tym pytaniem do naszych gości. Panowie, proszę księdza, może zacznijmy. Czy to był dobry rok dla Polski?
To był dobry rok dla Polski pod wieloma względami. Zarówno gdy chodzi, no chociażby gdy chodzi o kwestię bezpieczeństwa. To, co było marzeniem, co było zapowiadane przez wiele lat, a więc stacjonowanie natowskich jednostek na naszych wschodnich rubieżach, stało się w tej chwili faktem. Więc bezpieczeństwo Polski jest jakoś chyba umocnione w tym momencie. Bardzo dobry rok, gdy chodzi o budżet Polski. Tak dobrego budżetu nie mieliśmy chyba w ogóle w czasach niepodległej Polski. Bardzo dobry rok także, gdy chodzi o stan bezrobocia, bardzo niskie bezrobocie w Polsce. Zaczyna się, to znaczy jeszcze trudno mówić o jakimś odbiciu poważnym, ale zaczyna się poprawiać troszeczkę sytuacja demograficzna Polski, więc pod tym względem bardzo dobry rok. A oczywiście rok zaczął się ingresem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do Krakowa, więc w Kościele też był to dobry rok.
Za chwilę będziemy mówili o tych postaciach, które właśnie najbardziej rozbłysły w roku minionym. Które można uznać za zwycięzców i ja też wymieniłem arcybiskupa Jędraszewskiego jako jedną z tych postaci. A dla panów, redaktor Piotr Cemka?
Dla mnie zbiorowym bohaterem tego roku jest elektorat PiS-u, który...
Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Tak, którzy byli poddawani w ciągu tych ostatnich dwóch lat no nieprawdopodobnej dawce straszenia, nieprawdopodobną dawką przepowiedni, że zaczęło się, przypominam, już dzisiaj mało kto pamięta, od wieszczenia, że agencje ratingowe skażą Polskę na status pariasa. To byli ludzie, którzy wysłuchiwali od wszystkich możliwych europejskich autorytetów, że wybrali źle, głupio, brutalnie i tak dalej. Nawet dzisiaj Gazeta Wyborcza, prezentując zeszły miniony rok, prezentuje osiłka w dresie, który z dumną datą 2018 zostawia za sobą pobity rok 2017. I wbrew temu, że tak powiem, klangorowi, jak to ładnie mówi jeden z publicystów, ta wiara w jakieś uczciwsze relacje pomiędzy władzą a obywatelem się pojawiła i ona jest bardzo często ilustrowana rozmaitymi rzeczami, które odkrywają ludzie na dole. Ja rozmawiałem wczoraj z jedną z osób, która nie jest specjalnie blisko nigdy była PiS-u, która właśnie stwierdziła, że po raz pierwszy w jej miejscowości przeprowadzono przetarg na uczciwych zasadach. A ona bardzo dobrze zdała tą zmieniającą się ciągle w obrębie jednej koterii sytuację. I ona na to zwróciła uwagę. I takich drobnych sygnałów, czy to w wypadku kogoś, że pierwszy raz można było pojechać na wakacje dzięki 500+, czy odkrywaniu, że w pewnych sprawach jest uwolnienie, jest więcej i one wpływają. Jeszcze ostatnia rzecz. Pytanie jest, jaki procent ludzi, którzy dotąd nigdy nie chodzili na wybory, pod wpływem tego, co obserwują i konstatują na temat swojego dobrobytu czy sytuacji, mogą pójść na wybory, bo to jest ten zasób wyborców, który może PiS sięgnąć.
Mecenas Markiewicz.
A to świetna diagnoza, bo elektorat jak sprężyna musiał działać w tym roku. 6 lipca posłuchał, co mówi prezydent Trump. Przez lata nikt tak o naszej ojczyźnie nie mówił. Czuliśmy jakąś dumę. 10 dni minęło i z ust samego Adama Michnika padło, że Jarosław Kaczyński chce pokonać Polaków. Lepsi próbowali, Hitler i Stalin, ale przetrwamy. Ja muszę powiedzieć, że to jest właśnie obok tych sukcesów, to był taki rok tandety, w którym już wszystkie argumenty zostały wykorzystane, jak pani poseł Pichowicz mówiła, że w Polsce jest jak w Rosji bolszewickiej, to sobie myślałem, mój Boże, jak dobrze, że nie ma wyobraźni, nie ma najmniejszej pamięci. To taki dziwny był rok, jak straciliśmy trochę złudzenia, moim zdaniem. Ja nie wiem jak panowie, ale ja bardzo wierzyłem w ideę wielkiej Europy, chociaż złamał to Aleksander Kwaśniewski kiedyś w Spale jako prezydent Polski, mówiąc tak, dziś Bruksela, wczoraj Moskwa, czy wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. Pomyślałem, matko, co ten wygaduje? I doczekałem. Wszystkie złudzenia o wielkiej Europie ojczyzn. Wszystko to parę dni temu.
O pewnych standardach także, prawda?
Oczywiście musimy być, to jest jasne, nie trzeba nawet przez sekundę myśleć o wyjściu, ale szału nie ma. Jak policja w Katalonii bije dobrze, jakby nasza, nie daj Boże, spróbowała zrealizować wizję Adama Michnika, to przecież byłoby
u nas jest
straszne.
Tak, że na naszą się rzucają, a nasza wynosi grzecznie, co najwyżej. Tadeusz Zysk.
To był dobry rok na pewno, jeśli się przypomni to, co mówiono rok temu. Pamiętacie, mój kolega Staszek Janecki wieścił, że ludzie na ulicę wyjdą, będą demonstracje, będzie tragedia. Zresztą ja myślę, i opozycja miała taką wizję, trudno powiedzieć skąd to się wzięło, że PiS rządził 2 lata i będzie rządził 2 lata. 2 lata miały być kluczowe. A okazało się, że te 2 lata nic nie dały, jedynie to olbrzymie przeniesienie i zupełnie bezsensowne polskich sporów za granicę. I to było złe, bardzo złe. I źle się stało, że z tym jakoś sobie rząd nie poradził. Myślę, że najwyższa pora sformułowania jakiejś polityki informacyjnej. Miała być telewizja.
Na zewnątrz czy na zewnątrz?
Na zewnątrz. Miała być telewizja angielskojęzyczna, która by wytłumaczyła nasze racje, czy chociażby portal. Tego nie ma i tego brakuje. I tam harce się odbywają. Natomiast tutaj w kraju no, wszystko było akurat odwrotnie niż wieszczono, więc gospodarka nie zapadła się. Pamiętajcie, rok zeszły, tak gospodarce nie był dobry.
Wszystko da. Zepsują. Tak mm-hmm. było.
Ale podstawy jakieś były, bo 2016 miał takie sobie wskaźniki ekonomiczne. Były nadzieje, ktoś, kto się znał na gospodarce, widział trendy, które się pojawią i się pojawiły. Także wiele innych rzeczy. To się nie sprawdziło. Natomiast generalnie można powiedzieć, że atmosfera o wiele lepsza jest i myślę, że to jest dobry prognostyk na rok przyszły.
Na rok przyszły, rok niepodległości. Widzowie pytają, czy Tadeusz Zysk zostawił sobie jeszcze z 11 listopada ten kotylion.
Nie, to jest kotylion z...
Nie.
To jest Powstanie Wielkopolskie. Stąd to się wzięło. Poznania. To jest tak, my w Poznaniu właśnie mamy trochę pretensji do reszty Polski, że ten znak to dobrze. Jest znak nasz poznański.
Gratuluję. Panowie koniec miłego, koniec otwartego sporu. Pytania. Czas na twarde wybory. Kto był zwycięzcą tego minionego roku? Proszę, żebyśmy wskazali, każdy z panów, żeby wskazał jedną osobę. Nie ma tutaj za wielu, nie ma tutaj możliwości głosowania na kilka osób, a ja przygotowałem kilka kandydatur, kilka wypowiedzi z tego roku wielu osób, które mogą być jakąś podpowiedzią lub wskazówką. Zobaczmy, posłuchajmy.
Niech ten rok, który jest przed nami, będzie rokiem wielkiej pracy ku zwycięstwu, ku temu ostatecznemu zwycięstwu, które się naszemu narodowi należy.
Chcemy pracować i będziemy bardzo intensywnie pracować, żeby jak najszybciej wszystko to, co deklarowaliśmy, zrealizować.
Uważam, że wprowadzamy w Polsce bardzo dobre rozwiązania. Uważam, że wprowadzamy rozwiązania, które będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości, które będą służyły temu, że wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość, odzyskają wiarę w polskie sądy, odzyskają wiarę w wymiar sprawiedliwości.
Żeby do nas przyjeżdżali najlepsi naukowcy z całego świata, żebyśmy my ściągali talenty, a już w szczególności, żeby nasi wybitni naukowcy, inżynierowie, informatycy, genetycy, biogenetycy, żeby mogli zostać w Polsce.
Mamy wolność w Polsce, wolność wyboru.
Jezus jest naszym pośrednikiem. Jedna nas nie tylko z Ojcem, ale także między nami. On jest źródłem miłości, która otwiera nas na komunię z braćmi, usuwając wszelkie konflikty i niechęci.
Im więcej będziemy żyli, tego wszystkim życzę, światem kolęd, tym więcej w nas będzie dobroci i miłości.
Jesteśmy zaangażowani w zabezpieczenie wam dostępu do alternatywnych źródeł energii, tak, żeby Polska oraz jej sąsiedzi już nigdy więcej nie stali się zakładnikami jednego dostawcy energii.
Pozycja Francji w tak ważnej kwestii nie może być reakcją na amerykańską decyzję w sprawie Jerozolimy. Popełnilibyśmy wielki błąd poprzez internacjonalizację sytuacji, której nie możemy rozwiązać lokalnie. Błędem Ameryki, jak już mówiłem kilka razy, było to, że chcieli jednostronnie zarządzać z daleka sytuacją, której rozwiązanie leży w rękach Izraelczyków i Palestyńczyków.
Jesteśmy zdeterminowani, żeby w ten sposób budować silne państwo. Ten rok komisja weryfikacyjna kończy z zabranym majątkiem mafii reprywatyzacyjnej różnego rodzaju. Prawie pół miliarda. Pół miliarda tyle odebraliśmy i przywróciliśmy do Skarbu Państwa.
Wiedzieliśmy, że to, że musimy mieć, że prawda musi być po naszej stronie.
Panie pośle, ma pan żal do premiera za tę dymisję?
Można prosić o uchylenie pytania, tak?
To ciekawe jest, że jak rządzi kobieta, to się uważa, że jest chwilowym przewodniczącym, natomiast jak jest mężczyzna, to jest naturalnym liderem.
Oczywiście ten zestaw nie wyczerpuje listy, można jeszcze ministra Macierewicza dorzucić, chociaż moja uwaga jest taka, że część tych osób z tych wygranych mogłaby być też po stronie przegranych. To jest bardzo płynne, wszystko zależy od punktu widzenia.
Jest... Przykładem jest Beata Szydło, bo jest osobą, która...
Albo Grzegorz Schetyna. Wygrał partię.
Tak, no więc i przywódcą dwa przykłady, rzeczywiście. To znaczy Beata Szydło to jest osoba, która zbudowała ogromny kapitał zaufania.
Ona dowiozła to, co miała dowieźć, ale straciła stanowisko.
Bardzo godnie przyjęła decyzję partii, że musi się przesunąć na funkcję wicepremiera. Pytanie, czy teraz pan Mateusz Morawiecki będzie w stanie zbudować partnerskie relacje z swoją zastępczynią?
Dobrze, Piotr Semka się zastanawia, kogo wskazać. Ksiądz Henryk Zieliński odpowiada na pytanie. Kto wygrał ten rok? Kto jest takim człowiekiem roku dla księdza Henryka Zielińskiego? Wrócimy. Zaraz.
Człowiekiem roku, gdybym miał pomagać wybrać chociażby tygodnik.
Ksiądz musi swojego wybrać. Nie, to każdy wybiera swojego.
Człowiekiem roku i człowiekiem wolności, żebym wybrał pana Jacka Sariusza Wolskiego. Rzeczywiście wykazał się wolnością także od własnych koterii.
Bo wysiadł z Platformy na przystanku. Polska
stała się dla niego ważniejsza niż lojalność wobec towarzyszy partyjnych. Natomiast zwycięzcą tego roku ogłosiłbym Andrzeja Dudę. Z wielu przyczyn, także ze względu na politykę zagraniczną, wizytę Trumpa i także na to, co się działo wokół reformy wymiaru sprawiedliwości.
No, tutaj Piotr Semka mówił o tych naciskach na wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent był też elementem rozczarowania.
Więc... To prawda, ale okazało się, że w tej chwili chyba coraz więcej Polaków, także tych, którzy nie są zwolennikami PiSu, może w nim rozpoznać swojego prezydenta. Nie chcę używać tego powiedzenia wyświechtanego troszeczkę, że prezydenta wszystkich Polaków.
A ja chciałem zwrócić jeszcze jedno wydarzenie, które zamknęło zupełnie wszystkim. Otóż na zachowanie Jarosława Kaczyńskiego po wecie prezydenta. No. Prezydent Kaczyński, właśnie, przepraszam, Jarosław Kaczyński nie wybuchnął złością, schował do kieszeni jak gdyby jakieś tam fochy, chodził bardzo cierpliwie na te spotkania z panem prezydentem i wypracował w końcu kompromis, który jest dobrym punktem wyjścia do tego, aby w przyszłym roku zakopać tą wyrwę, która nastąpiła między prezydentem a jego partią, z której się wywodzi.
To
zależy na krew. To on wówczas, pamiętam, takie było wystąpienie, był gościem Wiadomości, gdzie on wyraźnie powiedział, że on podchodzi do tego bardzo spokojnie, że jest jak najdalsze.
Pierwsza...
Od ogłaszania Andrzeja Dudę jakimś zdrajcą,
i czy trzeba kimś, uszanować autorytet prezydenta.
Tu, panowie, tak, wszystko
i przetrzymał te pały misie.
Piotr Sępka nadal się zastanawia, kto był zwycięzcą roku. Nie. Ja tylko powiem tyle, że ja wiem, to prawda, ale jeżeli będziemy rozmawiali na przykład o presji na Polskę za chwilę, to ja jednak uważam, że jest na stole pytanie i bardzo doceniając rolę prezydenta w minionym roku, klasę, styl, pewną odwagę w wielu sprawach, muszę wskazać też na to, że gdyby ta decyzja lipcowa nie była wetem, być może bylibyśmy także w kontekście zagranicznym gdzie indziej, bo pewien kalendarz został zaburzony. Ale to tak na marginesie powtarzam, doceniając naprawdę to, jak prezydent swój urząd pełni. Panie mecenasie, kto
ja
był
zgodzę.
Człowiekiem roku?
Ja powiem, że
niech pan nie ratuje.
Jarosław Kaczyński, ja się zgodzę, dlatego że wyjść z takiego pata jak w lipcu i nie zmiażdżyć. Miał wszystkie narzędzia, żeby odwołać się do elektoratu i zmiażdżyć prezydenta w oczach tego elektoratu. On go podniósł i przeszedł przez ten rok. To jest mistrzostwo, mówię, dodając do tego, że życzę mu, by miał za plecami człowieka, który nie był na tej dzisiaj. Jest taki długowłosy minister gospodarki morskiej, Grubarczyk. W życiu go nie spotkałem, więc żeby było jasne. Ale to, jak pracownik administracji się cieszy, że jest decyzja o przekopaniu Mierzei, widziałem, że on żyje, że jest coś takiego, co jest ideą dla niego, to chciałbym życzyć, żeby za Jarosławem Kaczyńskim tacy ludzie w dużej grupie stali. Gdy na świecie pokazali panowie prezydenta Macrona, to jest rekord świata, żeby jako pierwszego gościa i do Wersalu zaprosić Władimirowicza Putina. To właśnie jest to, co rozbiło w moich oczach bańkę o wspaniałej Unii Europejskiej, Unii Przyjaciół, w której oczywiście powinniśmy być i trzeba wypełniać wszystkie obowiązki, ale jak przypomniałem sobie prezydenta Chiraca, że straciliśmy okazję, żeby siedzieć cicho, to zostało mi przypomniane i jestem głęboko wdzięczny prezydentowi Macronowi, że pokazał nam, jaka jest Unia. Nie jacy my, tylko jaka jest Unia właśnie.
Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, to są wybory. Tadeusz Zysk, Piotr Sępka za chwilę już da odpowiedź.
Dojrzeje.
Ja się bardzo cieszę z nadmiaru, bo tu widać tych wielkich osób, a jeszcze bardziej się cieszę, że w sieci poznaniankę panią prezes Julię Przyłębską uznano człowiekiem roku. I to jest bardzo ciekawe, nie wiem czy państwo zwrócili uwagę, bo z jednej strony jest to pokazanie problemu najważniejszego tego roku, to jest sądów, sądownictwa. I dwa, muszę zobaczyć, do czasu kiedy pan Rzepliński był prezesem, to Trybunał był symbolem konfliktu, w ogóle cały czas wojna była. Natomiast od czasu przyjścia pani Julii Przyłębskiej ta sprawa jakby ucichła, została wyciszona i tak po poznańsku.
Jakaś
ta
powaga wróciła.
Powaga wróciła, prawda, po poznańsku, solidność. A ja się szczególnie cieszę, że to jest poznanianka, że jest Poznań doceniony. No i też myślę i dziękuję za wspomnienie o biskupie poznańskim, z Poznania, rodzonym poznaniaku, importowanym do Krakowa. To też jest, myślę, bardzo ciekawa postać, tylko my możemy żałować, że
dobrze, panie Tadeuszu, no pana wybór.
Potem był łódzkim, a teraz łódzki, jest tak, krakowski. Pana wybór. To już jest walor.
Na świeżość stawiał, czy na Julię Przyłębską.
Piotr Sępka.
Beata Szydło, jako osoba, która zbudowała swój autorytet, która zbudowała taką zaufanie dla tych zmian ze strony wielkich milionów ludzi. To jest skarb, który Mateusz Morawiecki powinien bardzo, ale to bardzo szanować. Zobaczymy, czy między Mateuszem Morawieckim a Beatą Szydłą będą relacje partnerskie. Gdyby tak nie było, byłby to jego poważny błąd.
Ja z mojej pani myślę.
No dobrze. Proszę. Trzeciego, ja bym tylko powiedział o fenomenie medialnym. Najgorszą prasę miał minister Ziobro w 2006 roku. A teraz kieruje firmą, która produkuje niedocenione zmiany w prawie przez ludzi. I nie chodzi o reformę sądów, ale właśnie o reformę prawa. Dzisiaj prezydent, czy wczoraj, podpisał ustawę o obronie koniecznej, zmian nowelizacji o obronie koniecznej. To niezwykle jest ważne. Nikt tego nie doceni, ale jeżeli idzie o dorobek takiej reformy i o drogę, którą przebył ten minister od 2006 roku, to jest ogromne.
Chyba jednak Polacy doceniają, tak wynika z sondaży. Z mojej strony, jeśli mogę, to też jest to pani sędzia Julia Przyłębska. Ja powiem, że przede wszystkim za styl i klasę w jakim ona stanęła naprzeciwko tego potwornego ataku, dotykającego w sposób oszczerczy także jej męża. No, tu ona płaciła tę największą cenę za to prawo Polaków do reformy wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, przywrócenia pewnej normalności. Wytrzymała to wspólnie z panem Andrzejem, ambasadorem Przyłębskim. No, dla mnie to był też tak trochę z boku może wybór, bo nie pierwszoliniowy, tak bym powiedział, bo tutaj Trump, Szydło, Duda, Kaczyński, wielkie nazwiska naprawdę... Ale wytrzymałem.
Nieznanego bohatera, bo nie wiem kto, ale ktoś dowodził sytuacjami 10 kwietnia i tymi, które było później. Znaczy w tym roku obywatele RP pod wpływem pana Pawła Kasprzaka naprawdę próbowali rozhuśtać tą łódeczkę, doprowadzić do jakichś zajść. Władysław Frasyniuk chyba w maju podjął taką próbę już pod tytułem, żeby były czołówki, że biją legendę Solidarności. I tutaj ktoś, kto tym zarządzał, nie dopuścił do takiego.
Wytrzymał też nerwowo, czyli cenimy w tym roku, proszę państwa, wynika z naszej dyskusji, że bardzo w tym roku po stronie tych, i to nagradzaliśmy w tej dyskusji, bardzo ceniliśmy spokój, żelazne nerwy, takie poczucie pewnej powagi. To było w cenie wedle naszych komentatorów. A kto, proszę państwa, ten rok przegrał? Kto zaliczył kompromitację? Kto nie obronił swojej pozycji? Kto nie przekonał do siebie Polaków? Też proponuję, żebyśmy zobaczyli, posłuchali kilku kandydatur, kilku kandydatek.
Z czego pan żyje?
Ze wsparcia rodziny.
To jest takie pączkowanie. To w ten sposób rozwija się każdy grzyb. Prawda? Ale głowa psuje się od góry. Na górze stoi Jarosław Kaczyński.
Nie miałam żadnej wiedzy na temat nieprawidłowości, o których mówiła komisja, poza pojawiającymi się informacjami w mediach.
Zatrzymamy tą dobrą zmianę, będącą destrukcją.
Może dojść do zburzenia tego, co zbudowano po zaborach. Dlatego uważam, że na wszystkich prawnikach spoczywa obowiązek podtrzymywania albo może już ratowania demokratycznego państwa prawnego.
Ja jestem przeciwnikiem w ogóle publicznych oświadczeń majątkowych, bo uważam, że one są fikcją. Prawdziwy łapówkarze, jak dzisiaj chcą brać łapówki, to on naprawdę nie napisze tego w oświadczeniu majątkowym.
Sezon polowania na Platformę się rozpoczął i to jest sezon z udziałem służb specjalnych, prokuratury.
Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów Prawa i Niezawisłości sądów. Atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla. Zbyt podobne, by spać spokojnie.
Po dwóch latach komisja może tylko dojść do wniosku, że w tej chwili istnieje ryzyko naruszenia praworządności. Dzisiaj przyjęliśmy trzy powiązane działania.
Chodzi o silną, suwerenną Wielką Brytanię, o brytyjskie interesy na świecie, ze starymi przyjaciółmi i nowymi sojusznikami. O to, by Wielka Brytania swoje miejsce na scenie międzynarodowej zajmowała dumnie.
Ludzie nie głosują na nas, bo coś zdołaliśmy zrobić w przeszłości. Teraz chodzi o przyszłość, w której wiele się zmieni. Chodzi o przyszłość nas wszystkich.
Pani Theresa May zawsze już będzie chyba brytyjska premier, zawsze będzie przestrogą dla tych polityków, którzy mają stabilny rząd, ale chcą więcej, chcą tą solidność przypieczętować kolejnymi wyborami. Zawsze to może pójść w różnym kierunku, pokora i pokora. No tak, ale jakbyśmy mieli wskazać taką jedną osobę z Polski, ze świata, taką najważniejszą dla naszych gości w minionym roku, przegraną, skompromitowaną, to kto by to był? Ksiądz Henryk Zieliński.
Mam nadzieję, że nie ja.
No nie, to ta pokora.
Niestety konkurencja jest tutaj bardzo duża, ale ja jako skompromitowanego człowieka, bardzo duża konkurencja, ale chyba bym jednak postawił w Polsce pana Mateusza Kijowskiego z jego zbiórką na jego stypendium socjalne, prawda? No, cóż nie miało być z tego kodu i wiadomo, co z tego wyszło. Natomiast w perspektywie międzynarodowej nieskompromitowaną, ale wielką przegraną to bym uznał jednak Angelę Merkel w tej chwili, ze względu na to, no, Niemcy mają naprawdę bardzo długo trwający problem ze sformułowaniem rządu. Czegoś takiego dawno nie było. Wygrać wybory i stanąć w sytuacji patowej to...
Ale jeszcze bym dopytał o tego Mateusza Kijowskiego, ale no, proszę księdza, jak się czyta media, te, które sprzyjają, czy sprzyjały tak zwanemu Komitetowi Obrony Demokracji, to tam pada argument, no, że ten człowiek został zaszczuty, zniszczony, że on musi z czegoś żyć, przecież do zwykłej pracy nie pójdzie. Są ludzie, którzy chcą mu dać pieniądze. Dlaczego ksiądz uważa, że to co czyni, jest kompromitacją?
Panie redaktorze, zależy, które media się czyta, dlatego że nawet już niektórzy autorzy ze sprzyjającej Mateuszowi Kijowskiemu Gazety Wyborczej mówią, że zdrowy człowiek, mający jakieś wykształcenie informatyczne, mógłby się wziąć za robotę, a nie na zasadzie płacić alimenty na swoje dzieci, a nie czekać, że społeczeństwo się zrzuci dla niego. Ja myślę, że ta zrzutka także była próbą reaktywacji samej idei kodu jako takiego, mm-hmm. który po prostu się skończył.
Kod zbiorowy też przegrany. Piotr Semka.
No, Ryszard Petru to jest przykład polityka, który w ciągu roku zmarnował wszystko. Zaczęło się dokładnie chyba rok temu, kiedy od nieszczęsnej Madery. To jest przykład, no, tyle jak gdyby rozmaitych złych rzeczy. Końcówka jest wyjątkowo nieprzyjemna. Przegrał wybory z panią Katarzyną Lubnauer. Jak gdyby nie przyjmuje tego do wiadomości. Na konferencjach prasowych przyjmuje głos, próbuje przekrzyczeć szefową.
A pani Lubnauer oczami przewraca.
Tak. No to jeszcze no nawet przegrać nie umie. No więc to, ale ten styl, który on prezentował, taki dosyć arogancki, nieprzyjemny, pokazał, to powinna być lekcja pokory dla wielu ludzi, którzy zrobili karierę w biznesie i którzy bardzo często patrzą na ludzi polityki z taką pogardą, że my tu w biznesie kierujemy się racjonalnością, przesłankami, a tam politycy to są tacy szulerzy. No nie, no to jednak w polityce trzeba mieć pewną wrażliwość społeczną.
I uciekać od tandety, bo ja się zgadzam. Uciekać
tylko od tandety,
bohater zbiorowy,
tak.
Bo pojechawszy z tą damą na Maderę, nawet nie wiedział, że jedzie tropem Józefa Piłsudskiego.
Bo do Lizbony leciał, bo ta Madera
się naprawiła.
Nawet to mu się nie udało.
Lubnauer mówiąc, że to jest robocza wizyta, prawda? Przecież to już była tandeta zapowiadająca ten rok, w którym przecież znany bardzo redaktor powiedział, że zdradą narodową jest mówienie o reparacjach w stosunku do Niemców. Otwieram konkurs, kto to powiedział? Bardzo znany dziennikarz. A przecież gdy mówił to redaktor List, to ja się zdziwiłem, czy to rano, to już jest wieczorem po dobrym bankiecie, czy nie. Taki pokaz tandety tego roku.
Panie mecenasie, pana wybór?
Ja bym powiedział, że jednak Ryszard Petru i ciało zbiorowe, czyli Krajowa Rada Sądownictwa z sędzią Żurkiem, numer z 265 asesorami, których nie dopuszczono do pracy, niewytłumaczony, bez słowa przepraszam potem, to jest numer roku i w tle bohater, o którym nie było mowy, pani profesor Manowska, szef szkoły w Krakowie sędziów i prokuratorów, jedyny autorytet prawniczy, który stanął w obronie, mówiąc, że to jest kompletny nonsens i wygrała. I to jest bohaterstwo w tym środowisku. Nie chcę mówić, że pani prezes Gersdorf mówi o prawnikach, mówimy o prawnikach, prawda? Zawsze lepiej mówić językiem komunikatywnym, nawet we własnym środowisku.
I Tadeusz.
Ja postawił na panią prezydent Gronkiewicz-Waltz, bo to jest spektakularny upadek, ale także za tym coś głębiej się kryje, bo tam pokazano twarz bardzo ciemno III Rzeczpospolitej, procesy reprywatyzacji, bogacenia się. I druga rzecz też, myślę, bardzo ważna, to jest oczywiście Niemcy i Merkel. Musimy mieć świadomość, że kryzys niemiecki zawsze zapowiada coś złego dla Europy i świata. To, co się dzieje w Niemczech, łamie podstawowe zasady, fundamenty stworzenia Republiki Niemieckiej przez Adenauera, czyli pojawia się skrajne siły prawicowe, lewicowe, nieudolność tworzenia rządu, przypomina się Weimar, czy to wszystko złe, co przyszło potem do Europy. Miejmy nadzieję, że tego nie będzie, bo to jest naprawdę coś bardzo złego, co się dzieje.
Ostatnią troszeczkę łyżeczkę dziegciu, żeby nie było za słodko. Uważam, że w tym roku minister Szyszko bardzo źle prowadził politykę informacyjną. Ja przyjmuję jego rację, uznaję, szanuję. Ale całym tym splocie wydarzeń, Zresztą rzeczywiście, jak koledzy próbowali zrobić z niego czarnego luda, można było sobie darować rozmaite polowania, spotkania, święte Huberty i tak dalej, i tak dalej. Poruszał się na tym polu troszeczkę jak niedźwiedzie. Ale i myślę, że można było znacznie lepiej rozegrać tą sprawę Białowieży, tym bardziej, że ona w Brukseli urosła do nieproporcjonalnych rozmiarów. Wiem oczywiście, że była zła wola, że tam w Brukseli bardziej słuchano argumentów części ekologów, ale mimo wszystko można było zrobić to lepiej.
Ja bym wskazał, jeśli o mnie chodzi, to bym wskazał jednak tych polityków opozycji. To są oczywiście konkretne twarze, ale to jest kilka osób, którzy brali udział w tym napuszczaniu zagranicy na Polskę. To jest naprawdę to coś wyjątkowego. Ja myślę, że jeżeli trochę czasu od tego momentu upłynie, to to będzie paliło jak taki wyjątkowy wstyd.
No jeszcze byli tacy,
Jacek Stariusz-Wolski mówił o tym, że błagali, domagali się, suflowali, prosili, nadzorowali, dyrygowali. No, bez tego Unia nic by nie zrobiła. Widziałem to i myślę, że tutaj trzeba to jednak powiedzieć tak po ludzku, zatrzymajcie się, no, drodzy państwo.
Tego środowiska był Janusz Lewandowski.
Bez wątpienia, tak.
Przyrównywał.
Proszę Państwa, musimy zerknąć teraz w przyszłość, bo zostało nam 10 minut programu i to jest czas, żeby też spróbować postawić pewne prognozy. Co może w tym roku być nadchodzącym najważniejsze? No, bez wątpienia przeciwstawienie się tej presji zagranicznej, to jest jedno wyzwanie, ale myślę też, że takie pozytywne przekonanie świata, także może Niemców, jeżeli się da, do tego, że Polsce należą się reparacje, odszkodowania za niesłychane zbrodnie i zniszczenia, jakich Polska doświadczyła w czasie II wojny światowej. I tutaj może też kilka momentów sobie z tej bitwy, która już zaczęła się w 2017, przypomnijmy.
Czy otrzymaliśmy za to, za te gigantyczne szkody, których tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś? Bo straty w ludziach, straty w elitach są właściwie nie do nadrobienia. To trzeba 5 czy 7 pokoleń, żeby to nadrobić. Czy otrzymaliśmy jakiekolwiek odszkodowania? Nie.
To jest część takiej wojennej polityki pisowskiej w stosunku do Unii Europejskiej i w tym wypadku do Niemiec.
Polska jest jedynym krajem, który nie uzyskał od Niemiec reparacji wojennych. I jako państwo, ale też polscy obywatele, którzy ponieśli wielkie straty, wielkie szkody.
I sięgam do prasy, żeby krótko zobaczyć, co prognozują koledzy nasi tu obecni na łamach swoich mediów. W tygodniku idziemy. Pokój ludziom dobrej woli, a kalendarz obdarowani Polską. Taki tytuł, czyli cóż, doceniajmy to, co jest, tak? Tak można powiedzieć. Zaraz księdzu oddam głos. W tygodniku Polityka rok stulecia to ma być 2018. Bitwa o przeszłość i przyszłość. W tygodniku do rzeczy. Czy Stratek znowu wygra? Tak to jest zatytułowane. Jarosław Kaczyński na okładce. To są jakieś być może wskazówki, ale otwieram dyskusję. Jaki to będzie rok? Czy to będzie rok ciężki, trudny? Pojawia się, jeżeli się wsłuchamy dobrze w takie prognozy polityczne stawiane przez samych polityków, taka teza, że to będzie rok przełomowy dla dobrej zmiany, że on zdecyduje o tym, jak to się potoczy, być może nawet na dekadę. Ksiądz Henryk Zieliński.
Będzie to rok przełomowy. Jest to rok oczywiście stulecia naszej niepodległości. Postarajmy się przeżyć to godnie i zgodnie ten czas. Jak się da, no to apeluje wiele sił.
Stąd ten pokój tak ludziom
tak,
dobrej
tak,
woli.
Tak. Oczywiście niepokój na grobach, niepokój po trupach. Nie o to chodzi. Natomiast będzie to rok przełomowy w sensie w polityce światowej. Patrzmy na to, co się dzieje na Półwyspie Koreańskim i na to, co się dzieje w Izraelu, bo to są chyba w tej chwili najbardziej zapalne punkty na mapie świata w tej chwili. Natomiast gdy chodzi u nas, gdy chodzi o te dyskusje na temat próby uzyskania reparacji wojennych, musimy na to spojrzeć od innej strony. Tu nie chodzi tylko o pieniądze.
Oczywiście.
Przede wszystkim chodzi o prawdę historyczną, o to, żeby tak naprawdę mentalnie II wojna światowa skończyła się w Europie, żeby Polacy nie byli, a czasami bywają w zachodnich państwach zaliczani nie do koalicji zwycięskiej, tylko do koalicji, nie wiem, agresorów albo pokonanych.
No, ale proszę księdza, te pieniądze
stawiani
też,
po niewłaściwej stronie. Pieniądze
też nie są nieważne, bo jednak my powinniśmy dostać szansę na drobienia tych strat i zapóźnień, które są wynikiem II wojny światowej. Przecież komunizm
ważne,
w Polsce przez pół wieku był też wynikiem tej wojny.
Zgoda. Ja nie mówię, że pieniądze są nieważne, ale twierdzę, że jest coś jeszcze ważniejszego w tym wszystkim. Kwestia prawdy historycznej i sprawiedliwości historycznej, bo bywamy ustawiani nie po tej stronie.
Proszę księdza, a ten rok przyszły w kościele, jaki on będzie?
W Kościele no, czekamy. Ja osobiście modlę się i czekam na nominację kardynalską arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, bo Kraków zwykle był stolicą kardynalską. Jest to rok, w którym na emeryturę przeszedł, no, pod koniec roku przeszedł arcybiskup Henryk Hozer. To będzie miało znaczenie dla profilu konferencji episkopatu w Polsce, bo to były niejako takie trzy filary konferencji episkopatu Polski trzymające intelektualnie bardzo wysoki poziom. Arcybiskup Jędraszewski, arcybiskup Gondecki i arcybiskup Hozer.
A czy jeśli chodzi o Watykan, jest szansa na jakieś takie wyklarowanie chociażby polityki informacyjnej? Może mniej będzie takich jakichś zaskoczeń, często przefiltrowanych fałszywie przez media, ale jednak odbieranych pewnych wypowiedzi ze zdziwieniem przez katolików?
To znaczy, tutaj jest rzeczywiście problem pewnej polityki informacyjnej, przy czym trzeba by się zastanowić, na ile jest to kwestia niedociągnięć Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej nieraz, które może nie reaguje wystarczająco szybko, a na ile również do nas informacje, które docierają ze Stolicy Apostolskiej, są odpowiednio przefiltrowane i przetrawione.
Przez media po prostu.
Przez media. I nieraz jest tak,
mecenas...
że nie to było najważniejsze.
Jasne. Na pytanie o Kościół mogę odpowiedzieć. Będzie to kolejny rok w 2000 z kawałkiem historii Kościoła, o czym zapominają niektórzy, jak redaktor Żakowski, który do tych, co nie przyszli w Wigilię na manifestację, wykrzykiwał, co kapustę gotowaliście? Tu idzie nowy przedział. Kapustę z grzybami i dodajmy pierogi oraz barsztyk. Czyli wszystko to, co dla Wigilii jest typowe, nie podoba się redaktorowi Żakowskiemu, dlatego kolejny rok istnienia Kościoła.
Sushi z sojowym latem.
Ależ oto na Wigilię bardzo byłoby dobre. Plus w starym film jeszcze Podmaskowny i Wieczera śpiewano w czasie Wigilii. No,
pan mecenas stawia wywrotową właściwie w tym kontekście tezę, że przyszły rok będzie też rokiem bigosu.
Bigosu i to niezłego w polityce, szczerze powiem. Bo gdyby Putin, szef państwa, które wykluczono z olimpiady za oszustwa, chciał przeprowadzić wojnę, to jest znakomity rok na te plany. Gdyby ISIS rozbite chciało pokazać, że istnieje, to urządzi ten rok na Zachodzie i nie tylko Europy jako krwawą łaźnię, ale trzeba o tym myśleć.
Trzy bardzo poważne wyzwania dla PiS-u. Pierwsze, to dopiero w przyszłym roku zobaczymy, jaki prestiż uzyska i łączność ze swoim elektoratem premier Mateusz Morawiecki. Niestety ostatnie dni źle pokazują to. Jeżeli Kornel Morawiecki mówi o projekcie przyjęcia jakiejś grupie uchodźców, mówi, że jest to także życzenie syna, to ja bym chciał szybko wiedzieć od premiera, czy to jest prawda, a jeśli tak, to jak miałoby to wyglądać?
Punkty drugi i trzeci?
Punkt drugi, uładzenie ostateczne relacji między prezydentem a obozem PiS-u. Tutaj na razie jedna konflikty podstawowe, czy związane z tym są załagodzone. Konflikt z ministrem Macierewiczem, no jeśli skończy się z misją ministra Macierewicza, duża część elektoratu źle to przyjmie. I trzeci, wybory samorządowe. Duże miasta. Ciągle PiS nie przedstawił swoich kandydatów w najważniejszych miastach. Nie widać jakiejś mobilizacji w obozie PiS-u. Wysokie sondaże troszeczkę rozleniwiły PiS. Zobaczymy, jak będzie wyglądać to.
Może to wniosek
opozycja,
z wyborów prezydenckich,
jeżeli
że
opozycja wygra w paru największych miastach, ogłosi to, że to będzie, że
no, ale
to wzrost,
opozycja nie zniknęła.
Tak
dobrze.
Ale
Tadeusz Zysk puentuje.
Zaczynając od wątku kościelnego, to ten rok, który przyjdzie, będzie rokiem 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce poznańskiego. A natomiast jeśli chodzi o sprawy, no bo tak,
w styczniu.
Panie
gospodarcze, to myślę, że dobrze się zapowiada.
I stulecia powstania Wielkopolskiego.
Panowie, sami zjadacie wasz czas, to wasz wybór.
Gospodarcze wygląda, że będą bardzo dobre, bo cała Europa i świat idzie do przodu gospodarczo. Natomiast w Polsce będzie problem przestawienia gospodarki na tym tor, o którym ciągle się mówi, kreatywno, nowoczesny.
Obiecuję,
to był powód Morawieckiego powołania według mnie.
Pociągniemy tyle wątków, pociągniemy je pewnie nieraz jeszcze w salonie dziennikarskim. Mam nadzieję, że też nieraz w tym składzie. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Cielcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy, bo to Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Mecenas Marek Markiewicz, dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Piotr Semka, dziękuję. Wesoły Tadeusz, ja dziękuję. Dobrego roku, proszę Państwa, z dwójką telewizyjną, jeżeli Państwo zdecydujecie się przy telewizorze. Zapowiada się oferta wyjątkowa, oferta nadawcy publicznego. My dziękujemy, dobrego roku, do zobaczenia.